Zdarza się to chyba każdemu z nas, prawda? I to zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie.
O tak, zdecydowanie. Zawsze wtedy, kiedy najbardziej nam zależy.
No właśnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że samochód nagle odmawia posłuszeństwa w drodze na absolutnie kluczowe spotkanie. Albo, co jest chyba jeszcze gorsze, gorąca kawa wlewa się na jedyną czystą, świeżo wyprasowaną koszulę tuż przed samym wyjściem z domu.
Klasyka. I od razu rośnie ciśnienie.
Dokładnie. I w głowie, zanim jeszcze w ogóle zdążymy to jakoś tak racjonalnie przetworzyć, automatycznie pojawia się ta jedna, natrętna myśl. Co takiego zrobiłam, że na to zasłużyłam? Za jakie grzechy mnie to spotyka?
Szukamy winy w sobie?
Tak, to jest niesamowicie automatyczne. A z drugiej strony, kiedy niespodziewanie dostajemy awans, albo uda się uniknąć jakiegoś mandatu, albo po prostu mamy doskonały dzień, to myślimy z taką pewną ukrytą satysfakcją, ha, musiałam zrobić coś dobrze, należało mi się.
No bo skoro jest nagroda, to musiał być dobry uczynek, prawda?
Właśnie. To jest wręcz fascynujące, jak głęboko w nas to siedzi. Ten taki odruchowy, niemal pierwotny mechanizm szukania bezpośrednio związku między naszym zachowaniem a tym, co przynosi nam los. I to jest tak zwana zasada odpłaty.
Bardzo trafne określenie.
I to jest właśnie główny temat naszej dzisiejszej analizy. Opieramy się na materiały z wykładu doktora Johna Waltona. Konkretnie to jest sesja 7 o teologicznych fundamentach Księgi Hioba. Spróbujemy dzisiaj rozłożyć to zjawisko na czynniki pierwsze, zaglądając do tego starożytnego tekstu, który wziął ten mechanizm pod ogromny mikroskop. Chcemy zrozumieć, dlaczego te próby matematycznego wyliczenia sprawiedliwości po prostu zawodzą. Dobrze, rozpakujmy to. Czym właściwie w swoim rdzeniu jest ta cała zasada odpłaty?
Najprościej rzecz ujmując, to jest takie absolutne, wręcz niepodważalne przekonanie, że wszechświat funkcjonuje jak idealnie wykalibrowana waga aptekarska. Znaczy, wiesz, jeśli kładziemy na niej dobre uczynki, szala musi przechylić się na naszą korzyść.
Czyli dobro za dobro?
Dokładnie. Sprawiedliwi, wierni i postępujący właściwie ludzie będą prosperować, a ci, którzy postępują źle, będą po prostu cierpieć. To z pozoru jest bardzo logiczne i takie uspokajające założenie. Mówi ono, że ludzie w ostatecznym rozrachunku zawsze dostają to, na co zasługują.
Brzmi jak bardzo bezpieczny świat.
Owszem. Bo jeśli ktoś jest prawym człowiekiem, to w pakiecie otrzymuje zdrowie, sukces, bezpieczeństwo. A jeśli ktoś jest niegodziwy, spotka go katastrofa. Tylko że problem polega na tym, że starożytni, a my dzisiaj bardzo często robimy dokładnie to samo, całkowicie odwrócili tę logikę.
Czekaj, co masz na myśli, mówiąc o odwróceniu logiki? Przecież to wydaje się działać tylko w jedną stronę.
Właśnie nie do końca. Zaczęto czytać ten wzór od tyłu. Skoro przyjęliśmy, że sprawiedliwi prosperują, a niegodziwi cierpią, to wyciągnięto z tego bardzo niebezpieczny wniosek. Mianowicie, jeśli widzimy kogoś, kto potwornie cierpi, to ten ktoś musi być niegodziwy. Musiał coś zepsuć.
O rany, czyli to zrzucanie winy na ofiarę?
Dokładnie tak. A z drugiej strony, jeśli widzimy kogoś, kto opływa w luksusy, to od razu zakładamy, że musi być człowiekiem moralnie nieskazitelnym. Status materialny, zdrowie, ogólne powodzenie życiowe stały się bezpośrednim, takim namacalnym, mierzalnym wskaźnikiem wartości człowieka. Cierpisz? Jesteś winny. Masz się świetnie? No to jesteś święty.
Wiesz co, tak z czym mi się to od razu kojarzy? Z funkcjonowaniem jakiegoś korporacyjnego programu lojalnościowego.
Programu lojalnościowego. Znaczy, jak to widzisz?
No wiesz, idziemy do kawiarni, kupujemy 9 kaw, skrupulatnie zbieramy te małe pieczątki na kartoniku, więc jest dla nas całkowicie logiczne, że 10. kawa nam się po prostu należy. Zapracowaliśmy na nią, prawda?
Aha, rozumiem.
Ale jeśli przełożymy to na taki grunt moralności czy duchowości, pojawia się potężny zgrzyt. Bo czy taki klient z pieczątkami naprawdę kocha tę konkretną kawiarnię, czy docenia smak tej kawy?
Czy może po prostu metodycznie zbiera punkty na darmowy napój?
Właśnie. I tu jest to moje otwarte pytanie. Jeśli zastosujemy ten schemat do życia, to czy nie zamieniamy całej idei bycia dobrym w czystą, taką chłodną transakcję biznesową?
Powiem ci, to jest genialne porównanie. Naprawdę, bo dokładnie o tę transakcyjność tutaj chodzi. To naturalna ludzka potrzeba systematyzacji działań siły wyższej. Ale jeśli jesteśmy tak zwani dobrzy tylko po to, żeby odebrać nagrodę albo uniknąć kary, to cały koncept moralności zaczyna się po prostu sypać.
Przestaje być bezinteresowny.
Całkowicie. I tu właśnie wkraca starożytna księga Hioba. Na samym jej początku pojawia się postać nazwana oskarżycielem. I ten oskarżyciel zadaje takie kluczowe, niewygodne pytanie. Wskazuje na Hioba, człowieka idealnego, obrzydliwie wręcz bogatego i sprawiedliwego. I pyta wprost. Czy Hiob służy Bogu za darmo?
Czyli to jest test na to, czy Hiob nie jest po prostu łowcą darmowych kaw. Oskarżyciel mówi jasne, że jest dobry, skoro zbudowałeś wokół niego mur ochronny. Zabrałbyś nagrody, to byśmy zobaczyli.
Otóż to. Zasada odpłaty w naturalny sposób tworzy ukryty motyw. Jeśli zachowanie człowieka jest podyktowane wyłącznie chęcią utrzymania zysku i bezpieczeństwa, to absolutnie unieważnia to ideę prawdziwej sprawiedliwości. Fascynujące w tym przypadku jest to, że starożytny tekst celowo tworzy takie wręcz ekstremalne, laboratoryjne warunki. Wszystko po to, żeby przetestować tę zasadę.
Hiob nie jest zwykłym, przeciętnym człowiekiem, prawda?
Nie, w żadnym przypadku. Znajduje się na absolutnym szczycie ludzkiego bogactwa, powszechnego szacunku i moralnej czystości. A potem, dosłownie w mgnieniu oka, bez żadnego ostrzeżenia, spada na samo dno nędzy. Traci wszystko, łącznie z dziećmi i ze swoim zdrowiem.
Spadek z samego szczytu na samo dno.
Tak. To drastyczne uderzenie w stół jest potrzebne, żebyśmy mogli w ogóle zobaczyć, jak ta nasza ukochana zasada odpłaty radzi sobie w zderzeniu z bezlitosnym, całkowicie niewyjaśnionym cierpieniem.
Z Waltona wynika taka kapitalna, wizualna koncepcja, która bardzo pomaga zrozumieć ten kryzys.
To jest tak zwany trójkąt roszczeń.
Bardzo ważny model w tej historii.
Wyobraźmy to sobie, tak, przestrzennie. Mamy figurę o trzech wierzchałkach, gdzie każdy z nich reprezentuje jedno niezłomne przekonanie, którego absolutnie nie chcemy porzucić. Pierwszy róg to jest nasza zasada odpłaty, o której przed chwilą mówiliśmy. Dobrzy prosperują, źli cierpią.
Zgadza się.
Drugi róg to osobista sprawiedliwość i absolutna niewinność Hioba, a trzeci róg to sprawiedliwość Boga. Ta niezachwiana pewność, że siła wyższa zawsze działa obiektywnie i po prostu uczciwie.
I tak długo jak Hiob żyje w swojej sielance, ten trójkąt jest idealnie stabilny, prawda?
Wszystko się spina.
Właśnie. Bóg jest sprawiedliwy, Hiob jest dobry, zasada działa na 100%. Wszystkie trybiki maszyny się kręcą. Ale w momencie tej wielkiej tragedii Hioba, ta konstrukcja nagle staje się geometryczną anomalią.
Coś musi pęknąć.
Dokładnie, nie da się już utrzymać wszystkich trzech założeń jednocześnie. System ulega potężnemu przeciążeniu. Któryś z wierzchołków musi odpaść.
To przypomina mi taki chwiejący się stołek o trzech nogach. Kiedy jedna z nich zaczyna nie pasować do podłoża i całość się kiwa, to trzeba ją bezlitośnie odpiłować, żeby w ogóle dało się usiąść bez wywrócenia się. To przypomina jakąś bezwzględną grę, w której ktoś po prostu musi przegrać.
Bardzo obrazowe. Zobaczmy więc, jak z tą łamigłówką radzą sobie przyjaciele Hioba, Elifas, Bildad i Sofar, którzy przychodzą go rzekomo pocieszać. Na początku wprawdzie milczą, ale potem budują wokół siebie prawdziwy, taki psychologiczny fort. Okopują się w rogu zasady odpłaty oraz w rogu sprawiedliwości Boga.
Czyli uznają, że te dwie nogi stołka są całkowicie święte i nienaruszalne?
Zgadza się. Więc co muszą zrobić, żeby to zachować? Muszą poświęcić Hioba. Odpiłowują nogę o nazwie niewinność Hioba. Patrzą na niego i mówią, stary, musiałeś coś zepsuć. Zgrzeszyłeś, tylko się nam nie przyznajesz. Ukrywasz grzechy, jesteś winny, koniec, kropka.
Ale dlaczego oni to robią? Przecież to jego przyjaciele.
I to jest moment, w którym musimy się na chwilę zatrzymać i przeanalizować tę ludzką psychikę. Dlaczego ci przyjaciele stają się aż tak brutalni wobec kogoś, kogo kochają? Bo to wcale nie jest jakaś po prostu złośliwość. To jest czysty, paraliżujący strach.
Strach przed tym, że to samo może spotkać ich.
Dokładnie. Dla tych ludzi znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze okazało się zaatakowanie i poświęcenie bliskiego człowieka niż zakwestionowanie ich perfekcyjnego, tak wiesz, dobrze przewidywalnego systemu wierzeń. Zastanówmy się, jeśli przyznaliby, że Hiob cierpi absolutnie bez powodu, że jest niewinny, to musieliby automatycznie przyznać, że świat jest chaotyczny, nieprzewidywalny i w każdej chwili jakaś tragedia może spaść na ich własne głowy.
Straciliby poczucie bezpieczeństwa, ich tarcza by zniknęła.
Właśnie. Zasada odpłaty przestałaby ich chronić. Woleli więc uznać Hioba za jakiegoś ukrytego potwora moralnego, byle tylko utrzymać swój bardzo wygodny i bezpieczny pogląd na ten wszechświat.
Aurany, to jest przerażające, ale jakże ludzkie, prawda? Wszyscy chyba mamy czasem taką podświadomą tendencję do obwiniania ofiar, tylko po to, żeby móc powiedzieć sobie przed snem, mnie to na pewno nie spotka, bo ja przecież nie robię takich błędów, uważam na siebie.
Niestety tak to działa.
Ale czekaj, co w tym czasie robi sam Hiob? On przecież też tkwi w środku tego samego trójkąta. Musi jakoś zareagować.
Hiob znajduje się w potwornym potrzasku. On buduje fort w własnym rogu. Ma absolutną pewność co do własnej niewinności. On wie, ponad wszelką wątpliwość, że nie zrobił niczego, co mogłoby zasługiwać na tak wręcz apokaliptyczną karę. Ale uwaga, on również jest dzieckiem swojej epoki.
Czyli też wierzy w zasadę odpłaty.
Oczywiście. Cały czas kurczowo się jej trzyma. Wierzy, że cierpienie to zawsze, ale to zawsze jest kara. Więc podsumujmy, skoro on wie, że zasada działa i jednocześnie wie, że jest niewinny...
To zostaje mu tylko jedno przerażające wyjście.
Dokładnie.
Musi odpiłować trzecią nogę stołka. Musi oskarżyć Boga o całkowity brak sprawiedliwości. W jego umyśle ta matematyka jest prosta. Ja jestem czysty, system zakłada kary za grzechy, więc to chyba sędzia oszalał. Trójkąt w tym momencie rozpada się z ogromnym hukiem. Mamy po prostu totalny pad. Nikt z nich nie chce ustąpić na milimetr.
I wiesz co, w tym takim absolutnym, no frustrującym, wręcz martwym punkcie debaty pojawia się nagle ktoś nowy. Młody człowiek o imieniu Elihu. On przysłuchiwał się tej całej debacie zupełnie z boku i w pewnym momencie wkracza z gotowym rozwiązaniem. Uważa, że on jeden wie, jak wspaniale ocalić wszystkie trzy rogi trójkąta.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo ten cały Elihu przypomina mi kogoś, kto gra w planszówkę, na przykład w Monopoli. Widzisz, zaczyna sromotnie przegrywać, więc nagle w połowie partii decyduje się zmienić zasady gry.
Zmienić zasady.
No tak, mówi coś w stylu, nie, chłopaki, źle zrozumieliście definicję, my tu wcale nie rzucamy dwoma kostkami, tylko jedną. Wydaje mu się, że uratuje sprawiedliwość Boga i zasadę odpłaty i że wcale nie musi oskarżać Hioba o jakieś straszne, ukryte zbrodnie z przeszłości, bo posługuje się pewnym oszustwem.
Prawda? On faktycznie sprytnie manipuluje definicjami, redefiniuje sam mechanizm. Pospójrzmy, do tej pory wszyscy uczestnicy debaty zakładali, że zasada odpłaty działa wyłącznie naprawczo.
Czyli, że to jest zapłata za przeszłość.
Tak, że to zawsze jest retorsja, zwyczajna kara za grzech, który został już popełniony wcześniej. A Elihu wywraca to zupełnie do góry nogami i mówi, a co jeśli zasada wcale tak nie działa? Co jeśli działa prewencyjnie, zapobiegawczo?
Jak szczepionka.
Dokładnie. Według niego to cierpienie nie zawsze jest rachunkiem za to, co zrobiłeś, ale może być taką brutalną szkołą, która ma cię uchronić przed zejściem na złą drogę gdzieś tam w przyszłości.
Czekaj. Przecież to brzmi jak wymierzanie kary za coś, czego ktoś jeszcze w ogóle nie zrobił. To tak jakby areszkować kogoś za przestępstwo, które może popełni, a może nie, za jakieś 5 lat. Owszem, przyznaję, jest to mega wygodne, bo Elihu faktycznie nie musi już bawić się w detektywa, grzebać w przeszłości Hioba i szukać na niego brudów, ale w ten sposób przecież zyskuje nową amunicję, prawda?
Strzał w dziesiątkę. Uwalnia go to od tej całej detektywistycznej pracy nad przeszłością, ale w zamian daje mu idealny pretekst do zaatakowania tego, jak Hiob zachowuje się teraz. Właśnie w tym konkretnym momencie.
No bo Hiob jest zły i się skarży.
Właśnie. Elihu wytyka Hiobowi, że ten podczas swojego wielkiego cierpienia stał się taki arogancki, pełen dumy, że za bardzo skupia się na własnym samousprawiedliwieniu i śmie oskarżać Boga. I wiesz, trzeba przyznać, że spojrzenie Elihu jest na pewno bystrzejsze, bardziej złożone psychologicznie. Wyrywa wreszcie dyskusję z tego banalnego schematu, zgrzeszyłeś, no to cierpisz.
Ale z drugiej strony, przepraszam bardzo, to wciąż jest próba ratowania tego samego zepsutego programu lojalnościowego. Zmienił tylko i wyłącznie sposób naliczania punktów. To tak jakby wymienił opony, ale ten samochód nadal uparcie jedzie w złym kierunku.
I to jest absolutne sedno problemu Elihu. Rozkładasz na czynniki pierwsze logikę, która i tak zawodzi. Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, wyraźnie widzimy, że mimo jego takich wyrafinowanych intelektualnych akrobacji, on ostatecznie i tak ponosi porażkę. Wydawało mu się, że naprawił trójkąt roszczej, ale w rzeczywistości tak naprawdę stworzył tylko nową, nieco bardziej zaawansowaną wymówkę, by broń Boże nie musieć porzucać zasady odpłaty.
Nadal chce, żeby to była równa matematyka.
Tak. On wciąż domaga się pełnej matematycznej racjonalizacji świata. Próbuje jakoś na siłę wepchnąć tę wielką tajemnicę ludzkiego cierpienia w zgrabne, logiczne równanie, a tego po prostu nie da się zrobić.
Skoro więc najmądrzejsza ludzka postać w tej historii, stosująca najróżniejsze intelektualne triki, ostatecznie i tak ponosi fiasko, próbując naprawić system, to jak można inaczej ten dylemat w ogóle rozwiązać? Bo przecież musi być jakieś wyjście. I tu z materiałów doktora Waltona wyłania się chyba najważniejszy wniosek. Musimy raz na zawsze zrezygnować z prób stworzenia matematycznego równania z otaczającego nas świata. Zrezygnować z oczekiwań, że dostaniemy rozwiązanie.
To prawda, chociaż trzeba zaznaczyć, że starożytni i różni autorzy biblijni mieli z tym napięciem gigantyczny problem. Próbowali sobie z tym radzić na różne sposoby. Czasami po prostu, przesuwali termin zapłaty. Myśleli, może zasada jednak działa, tylko nie natychmiast. Może ta odpłata nadejdzie później, dużo później, pod koniec życia, a może wręcz w wieczności.
Taki psychologiczny plaster na krwiącą ranę. Widzimy to chyba wyraźnie w tych psalmach lamentacyjnych.
Zgadza się, ale kluczem do rzeczywistego zrozumienia tej łamigłówki jest uznanie absolutnego faktu, że ta nasza rzeczywistość to tak zwany świat upadły.
To znaczy nieuporządkowany.
Tak. Złamany, pełen nieporządku i daleki od ideału. Wymaganie od takiego świata, aby na każdym kroku funkcjonował jak precyzyjny szwajcarski zegarek natychmiastowej sprawiedliwości, jest po prostu absurdem. Wyobraźmy sobie przez chwilę, co by było, gdyby ta sprawiedliwość absolutna i Boża była rzeczywiście wymuszana natychmiastowo za absolutnie każdy nasz błąd.
Nikt z nas by tego nie przetrwał. Zostalibyśmy zmiecieni z powierzchni ziemi w jakieś 5 minut.
Dokładnie. Nikt by nie przetrwał. To natychmiastowe wymierzanie sprawiedliwości za każdym razem doprowadziłoby de facto do anihilacji całej ludzkości. I tutaj dochodzimy do tego bardzo istotnego, fundamentalnego wręcz rozróżnienia na teologię i teodyceę.
Właśnie ten podział z wykładu jest kluczowy. Zauważ, że szukanie teodycei, czyli tej naszej uporczywej odpowiedzi na pytanie, dlaczego dokładnie to zło istnieje, albo dlaczego akurat ja cierpię, szukanie tego ukrytego sensu w każdej małej tragedii, to trochę tak, jakbyśmy wzięli do ręki taki bardzo delikatny, głęboki wiersz miłosny i próbowali go zaanalizować za pomocą podręcznika do algebry.
Bardzo trafne.
Po prostu narzędzia kompletnie, totalnie nie pasują do tworzywa. Nie tędy droga. Z drugiej strony mamy teologię, czyli wiedzę przysłowiową. Ona mówi o tym, jak rzeczy po prostu często statystycznie działają. Jeśli jesteś uczciwy i pracowity, masz większe szanse na spokojne życie. To jest wiedza o tym, kim z natury jest Bóg. Ale to nie jest przecież żadna żelazna gwarancja, prawda? To nie jest prawo grawitacji.
Świetnie to ujęłaś. I tu musimy wyjaśnić zjawisko tak zwanej konstelacji atrybutów Boga. Bóg to nie jest tylko jednowymiarowa maszyna, automat do wymierzania sprawiedliwości.
No właśnie.
Ta sprawiedliwość to zaledwie jedna gwiazda w wielkiej konstelacji atrybutów, w której przecież obok błyszczą mądrość, wszechwiedza, miłość czy wielkie miłosierdzie. My jednak z uporem maniaka mamy tendencję do patrzenia na to wszystko przez bardzo, bardzo wąską lunetę. Widzimy tylko tę jedną gwiazdę o nazwie Sprawiedliwość i domagamy się z krzykiem, by to akurat ona zawsze świeciła najjaśniej w każdej pojedynczej sytuacji.
Ale przyznajmy szczerze, z perspektywy tak po prostu człowieka, to jest potwornie frustrujące. My ludzie po prostu chcemy wiedzieć dlaczego, chcemy zajrzeć na koniec podręcznika i znaleźć ten klucz odpowiedzi. Kiedy kogoś spotyka tragedia, pierwsza myśl to zrób coś, wyjaśnij mi to, podaj powód.
Ta frustracja jest bardzo naturalna i zrozumiała. To jasne, ale domaganie się, by Stwórca z detalami tłumaczył nam każdy swój ruch z przeszłości, ogranicza całą tę szerszą perspektywę. Sprowadza to Boga w zasadzie do roli jakiegoś pracownika, który musi się codziennie rozliczać w raporcie przed swoim szefem.
Czyli przed nami.
Dokładnie. Teodyceja to ciągłe filozoficzne bronienie Boga na siłę, może być zresztą traktowana nawet jako swego rodzaju zniewaga wobec Niego. Bóg nie chce, żebyśmy Go bronili za pomocą ludzkich teorii czy jakiegoś równania z dwiema niewiadomymi. On oczekuje od człowieka zaufania.
Zaufania zamiast obrony?
Tak. Zaufania do mądrości, która znacząco wykracza poza nasze takie bardzo ograniczone ludzkie pole widzenia.
Dobrze, ale zejdźmy teraz z tego filozoficznego poziomu bardziej na ziemię. Skoro, jak ustaliliśmy, musimy zrezygnować z tego naszego ulubionego sportu, czyli z ciągłych poszukiwań wytłumaczeń i teodycji, i zamiast tego mamy przejść na budowanie czystego zaufania, to jak to u licha wygląda w praktyce? Nasze źródło pokazuje, że ta radykalna zmiana, odejście od przyczyny w stronę celu, została idealnie zilustrowana wiele wieków później, już w Nowym Testamencie.
To prawda. Ta ewolucja to jest całkowite przesunięcie soczewki. To rodzi bardzo ważne pytanie. Co się tak naprawdę stanie, gdy przestaniemy patrzeć wstecz na to, co było, a zaczniemy wreszcie patrzeć w przód? W Ewangelii Jana mamy fantastyczną scenę ilustrującą dokładnie tę zmianę. Rozdział 9. Pamiętasz?
Tak, to jest ta historia, gdzie uczniowie spotykają człowieka niewidomego od urodzenia. I co robią jako pierwsze? Odruchowo, jak wyuczeni studenci, wyciągają z kieszeni swój stary, zakurzony trójkąt roszczeń. Patrzą na chorego i zadają to klasyczne, matematyczne wręcz pytanie śledcze. Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice?
Czyli znowu ta teudycea? Znowu klasyczne szukanie przyczyny w przeszłości. Skoro jest efekt, no to musiał być błąd w systemie. Kto zgrzeszył?
Tak. Znowu uruchamiają ten swój program lojalnościowy. Szukają tego, kto nie zebrał wystarczającej liczby pieczątek na karcie. Zachowują się po prostu jak detektywi w kryminalnym serialu, którzy próbują ustalić winnego zbrodni.
Dokładnie tak. A odpowiedź Jezusa całkowicie burzy ten stary schemat. On odpowiada im krótko: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Ale stało się to po to, żeby objawiła się chwała Boża. To jest niezwykle potężny moment. To jest przejście z poszukiwania przyczyny, która no zawsze leży gdzieś tam w przeszłości, na wskazanie konkretnego celu, który jest w przyszłości.
Jezus po prostu nie wchodzi w to.
Właśnie. Odmawia zdiagnozowania historii życia tego człowieka za pomocą zasady odpłaty.
Zamyka przed nimi te akta śledcze i mówi: panowie, to nie jest żadna sprawa kryminalna. Ale wiesz, w naszych notatkach mamy też drugi, no równie niesamowity przykład. To jest rozdział 13 Ewangelii Łukasza. Ta słynna historia o zawaleniu się wieży w Siloam. Zginęli w tym wypadku jacyś przypadkowi, totalnie niewinni ludzie, którzy akurat tam przechodzili. I znowu to samo. Tłum od razu wpada w panikę, uruchamia kalkulatory i próbuje jakoś na szybko ułożyć to równanie. Aha, na nich spadła wieża, a na nas nie, więc oni musieli być tymi absolutnie najgorszymi grzesznikami w całej okolicy.
I tu znów reakcja Jezusa jest stanowcza. On całkowicie odrzuca to naiwne powiązanie 1:1, to założenie, że grzech równa się natychmiastowa kara fizyczna w postaci walącej się cegły. Zamiast tego nakierowuje swoich rozmówców na coś innego. Mówi: nie szukajcie w nich winy. Ale jeśli już koniecznie chcecie wyciągnąć z tego jakąś mądrą lekcję, to po prostu potraktujcie tę tragiczną kruchość ich życia jako ostrzeżenie dla samych siebie.
Zróbcie z tym dzisiaj.
Właśnie. Skupcie się na tym, co wy możecie zmienić w swoim życiu, zamiast bawić się w analizowanie rzekomych karmicznych przyczyn ich śmierci w przeszłości. Nacisk jest kładziony na przyszłość, na zaufanie Bożej mądrości.
Konsekwencja, z jaką Jezus rozmontowuje tę zasadę odpłaty jako narzędzie do prześwietlania cudzego życia, jest no wręcz porażająca. W obu tych historiach ten ostateczny przekaz jest bardzo jasny. Przestańcie w końcu marnować życiową energię na żmudne szukanie powodów w czasie, który minął. Skupcie się na tym, jak odpowiedzieć na dane doświadczenie teraz, tu i teraz, mając przed sobą przyszłość. Zamiast złościć się i domagać matematycznych wyjaśnień od wszechświata, zacznijcie ufać.
I to jest właśnie to, do czego przez wieki przygotowywała nas Księga Hioba. Ona tak naprawdę rozbijała ten stary, twardy grunt, burzyła fundamenty trójkąta roszczeń tylko po to, żeby to innowacyjne, celowościowe spojrzenie na cierpienie mogło w ogóle zostać przez ludzi przyjęte i zrozumiane wieki później.
Pomyślmy przez chwilę, tak? Zupełnie życiowo. Jak ogromna to jest rewolucja. Wyrzucamy przez okno to wiecznie frustrujące, takie podszyte żalem pytanie, dlaczego to mnie spotyka? Dlaczego akurat ja znowu mam podgórkę? I zmieniamy je w naszej głowie na coś niesamowicie proaktywnego. Co może z tego wyniknąć? Do czego dobrego może to mnie w przyszłości zaprowadzić? To tak, jakby ktoś nagle otworzył szeroko okno w strasznie dusznym, ciemnym pokoju. Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Zbliżamy się do końca dzisiejszej analizy, więc co konkretnie bierzemy ze sobą? Na pewno to, że zasada roszczeń okazała się czystą iluzją. Trójkąt Hioba definitywnie upadł. Odeszliśmy od tego obsesyjnego grzebania w przyczynach.
Myślę, że takim najważniejszym praktycznym wnioskiem dla każdego z nas jest ta ogromna, wręcz uwalniająca ulga. Świadomość, że osobiste cierpienie, niezależnie od tego, czy to jest jakaś ciężka choroba, nagłe bankructwo, czy po prostu długa seria bolesnych życiowych niepowodzeń, to absolutnie nie jest wyznacznik czy dowód na naszą rzekomą niską wartość.
Nie jesteśmy odrzuceni.
Nie jesteśmy. To nie jest żadna kosmiczna ocena niedostateczna w dzienniku moralności. Czasem rozlana kawa na koszulę to po prostu rozlana kawa. Nic więcej. Zrozumienie tego faktu zdejmie z ludzkich barków niezwykle przytłaczający ciężar. Nie trzeba już codziennie rano udowadniać sobie i wszechświatowi, że jestem dobry, jestem bez skazy, byle tylko uniknąć kłopotów w ciągu dnia.
Bo świat po prostu tak nie działa. Nie jesteśmy pionkami na planszy, gdzie jeden fałszywy ruch decyduje o natychmiastowym rażeniu piorunem przez wściekłego gracza. Ale wiesz co? To definitywne rozmontowanie zasady odpłaty, to uwolnienie nas od ciągłego, dręczącego pytania, co znów zrobiłem źle, prowadzi nas do jeszcze jednego, w sumie znacznie głębszego wniosku, którym warto się podzielić na sam koniec.
O czym dokładnie myślisz?
Skoro właśnie tak bardzo definitywnie, raz na zawsze odcięliśmy się od idei, że każde nieszczęście to jest jakaś w pełni zasłużona, wyliczona kara za grzechy czy za zwykłe lenistwo, to jak to wpływa na to, co robimy na co dzień jako całe społeczeństwo? Pomyślmy o ubóstwie, o osobach w kryzysie bezdomności, o kimś obok nas, kto nagle zapada na bardzo ciężką chorobę.
Aha, widzę, dokąd zmierzasz. Zmieniamy optykę na innych.
Dokładnie. Jeżeli tragiczna sytuacja tych osób to wcale nie jest jakaś ich sprawiedliwa, karmiczna zapłata za młodzieńcze błędy, to nagle całe nasze podejście do systemów pomocy i do instytucji charytatywnych wywraca się do góry nogami. Pomoc w tym momencie przestaje być tylko takim opcjonalnym gestem pełnym litości wobec kogoś, kto no w sumie sam sobie na to zasłużył, ale mu pomogę. Ten społecznie obowiązek niesienia bezwarunkowej pomocy staje się nagle czymś absolutnie kluczowym, stukrotnie ważniejszym i niesamowicie palącym.
Bo w tej nowej rzeczywistości nie ma już ani grama miejsca na protekcjonalne ocenianie poszkodowanych. Nie możemy ich oceniać z tej naszej bezpiecznej odległości, pełnych portfeli czy tam dobrych wyników badań lekarskich. Po prostu pomagamy, bo to jest cel sam w sobie w odpowiedzi na ułomność tego świata.
Otóż to. Znika w ogóle jakakolwiek przestrzeń na moralne osądy w obliczu tragedii drugiego człowieka. I to jest tak radykalna zmiana myślenia, że naprawdę warto tę myśl zabrać ze sobą, warto to sobie na spokojnie po swojemu przemyśleć. Tą niesamowitą wizją kończymy naszą dzisiejszą analizę. Dzięki wielkie i do następnego razu.